Wydawnictwo Lind & Company oraz wydawnictwo CM przedstawia Stanisław Antoni Wotowski, Tajemniczy wróg przy Alejach Ujazdowskich. Trzeci tom w serii Kryminały przedwojennej Warszawy. Czyta Maciek Szklasz. Rozdział pierwszy. Mimo wszystko zginiesz. Mam zamiar opisać te wszystkie wypadki, które nie tylko całkowicie zmieniły mój los, ale dzięki swej niesamowitości ułożyły się w tę dziwną historię, która tak bardzo wstrząsnęła opinią całej Warszawy. Trzeba by właściwie zacząć od początku. Byłem wówczas, co tu ukrywać, po prostu członkiem pewnej bandy włamywaczy. Dlaczego się tam znalazłem, później czytelnik się dowie. Spełniałem rozmaite drobne posługi i nigdy jeszcze nie miałem poważniejszej roboty. Pewnego dnia wezwał mnie szef. Słuchaj, mały, rzekł, mam dla ciebie robotę. Sprawa jest ważna i można się na niej obłowić. Czy znasz barona Gerca? Wiedziałem dobrze, o kogo chodzi, bo właściwie kto w Warszawie nie znał barona Gerca? Wszyscy wiedzieli, że jest to jeden z najbogatszych ludzi, że dorobił się podczas wojny olbrzymiego majątku i mieszkał w Alei Róż. Skąpiec podobno, dziwak, rozszedł się z żoną, a syna wygnał z domu. Tak przynajmniej opisywały kiedyś gazety, gdy Gerc procesował się ze swoim wspólnikiem. Skinąłem więc głową i słuchałem dalej. Dostaniesz list, który ci wszystko ułatwi. Nazywasz się Antoni Korski, jesteś siostrzeńcem prezesa Morowskiego i szukasz posady. Pochodzisz z dobrej rodziny, musisz się zachowywać spokojnie i elegancko, bo stary jest podejrzliwy jak diabli. Zapamiętasz dobrze rozkład mieszkania, a nawet w razie czego postaraj się pod jakimkolwiek pozorem dostać się tam jeszcze raz, żebyś mógł wszystko dokładnie spenetrować, bo od tego zależy cały nasz plan. Nic się nie bój, Morowski wyjechał za granicę, a list jest tak sfabrykowany, że najlepszy ekspert pisma nie rozezna. Szef miał ten feler, że nie mówił dużo, a nigdy nic nie tłumaczył. Miałem zrobić to, co mi kazano, a resztę widocznie mieli zrobić inni. Tego samego dnia wybrałem się do Gerca. Pamiętam jak dziś, czerwcowe słońce prażyło niemiłosiernie, kiedy ubrany w ciemne wizytowe ubranie, w sztywnym kołnierzyku, ogolony starannie, stanąłem przed drzwiami pałacyku. Nacisnąłem dzwonek. Po długiej chwili usłyszałem kroki, potem odsuwanie jakichś rygli czy zasuwek i wreszcie drzwi uchylały się lekko, a spoza łańcuchów rozległ się opryskliwy głos. — Kto tam? — Czy zastałem pana barona Gerca? — zapytałem. — Pan baron nie przyjmuje nikogo. — Mnie przyjmie na pewno — odrzekłem spokojnie. — Przychodzę z polecenia prezesa Morowskiego. Oto list od niego. List zniknął za drzwiami, drzwi zatrzasnęły się szybko i pozostałem sam na tarasie pałacyku. — Trzeba poczekać — pomyślałem sobie. Upłynęło kilka minut i nikt nie zjawił się z powrotem. Już począłem się obawiać, czy lokaj nie podarł w ogóle listu, nie wspominając o nim baronowi, aby w ten sposób najprędzej pozbyć się intruza, gdy znów rozległy się kroki i tym razem drzwi rozwarły się szeroko. — Pan baron prosi! Ledwie stłumiłem radosny wykrzyknik. — Udało się! Znalazłem się wewnątrz i służący zatrzasnął drzwi za mną. Przyjrzałem mu się doskonale. Był to wysoki, atletycznie zbudowany drap o ponurej twarzy. Gerc umyślnie chyba zgodził podobnego zbója, by czuć się bezpiecznie pod jego opieką. Pozostawiłem w przedsionku kapelusz i w ślad za służącym podążyłem przez szereg z niebywałym przepychem urządzonych salonów. Pełno było tam kosztownych obrazów, cennych dywanów, drogich brązów i porcelany. Samo urządzenie pałacyku stanowiło już mały majątek, ale te sprzęty, choć niezwykle piękne i dobrane ze smakiem, mało mnie obchodziły. Gdym mijał z luksusem urządzone pokoje, w mej głowie świdrowała uporczywa myśl, w którym z nich właśnie znajduje się słynna skrytka, o której szef mi wspomniał. Obawiałem się jednak zbytnio rozglądać. Tym bardziej, że w tejże chwili lokaj przystanął przed drzwiami jednego z pokoi i uchylając portiery powtórnie warknął. — Pan baron prosi. Wszedłem do obszernego gabinetu urządzonego z takim samym przepychem. Zdobiły go ciężkie, rzeźbione, staroświeckie meble, a w głębi za biurkiem w ogromnym fotelu dojrzałem jakąś skuloną postać. Choć na dworze czerwcowe słońce zalewało ulicę, w gabinecie dzięki opuszczonym, ciemnym storom panował półmrok. W skulonej tej w pierwszej chwili niewyraźnej postaci wnet poznałem barona Gerca. Tak go sobie wyobrażałem i tak mi go opisano. Mały, chudy, zasuszony, 60-letni człowiek o wygolonej i pomarszczonej twarzy, nieco do starej małpy podobny. Podobieństwo to jeszcze podkreślały wąskie, zaciśnięte usta, niespokojne, a podejrzliwie biegające małe szare oczka i wykrzywiający jego twarz jakiś złośliwy grymas. Chociaż dawno już minęło południe, ubrany był w czerwony, haftowany w dziwaczne wzory szlafrok, a łysą czaszkę zdobiła taka sama czapeczka. Sprawiał zaiste niesamowite wrażenie. Co za karykatura, pomyślałem. Tylko z tym na pozór komicznym jegomościem trzeba się mieć dobrze na baczności. Podobno dziad jest niesłychanie chytry i podstępny. Małe oczka Gerca przez chwilę świdrowały mnie uważnie. Wreszcie, gdy widocznie doszedł do przekonania, że dość mi się przyjrzał, zapytał skrzeczącym głosem. — Pan Antoni Korski? — Tak jest, panie baronie. Zgiąłem się w ukłonie, przyjmując na siebie postać skromnego młodzieńca, onieśmielonego widokiem takiego potentata. — Niech pan siada. Wskazał krzesło po drugiej stronie biurka, a gdy zająłem miejsce, jego niespokojny wzrok znów wpił się we mnie. — Więc to pański wuj, prezes Morowski, przysyła pana do mnie? — Tak, panie baronie. List... Warknął i wtem w jego oczach przemknął nieufny cień. — List. Ale czemu wuj pański nie wspominał mi wcale, że ma pan przybyć do Warszawy i zgłosić się do mnie? Byłem przygotowany na to pytanie. — Stało się tak, panie baronie, odrzekłem śmiało, gdyż przyjechałem do Warszawy niespodziewanie, prawie w chwili, gdy wuj udawał się na dworzec. Nie miał więc czasu osobiście powiadomić pana barona. Nadmienił tylko, że jego list powinien całkowicie wystarczyć. — No, tak, tak — bąknął piskliwie stary, a jego chytre oczka znów szybko obiegły całą moją postać. W gabinecie zaległa cisza. Milczałem, nie śmiąc jej przerywać i myśląc, czym go już dostatecznie przekonał. Wtem zauważyłem rzecz niezwykłą. Z twarzy Gerca znikł grymas zastępujący uśmiech i z ironicznie wykrzywionej stała się straszliwa. Zarysował się na niej gniew połączony z przerażeniem. — A, łajdaku! — wrzasnął, zrywając się z fotela, a jego długie, kościste palce pochwyciły jakiś przedmiot leżący na biurku. Zdrętwiałem. Przedmiotem tym był rewolwer. — Tam do licha! — szepnąłem, również zrywając się z miejsca. Na czoło wystąpił mi zimny pot. Nie ulegało najmniejszej wątpliwości, że stary czart domyślił się podstępu. Spostrzegł jakąś nieuchwytną pomyłkę popełnioną w liście przez szefa i teraz zamierza ze mną skończyć. Nie zwracając uwagi na wycelowaną lufę Browninga, już chciałem rzucić się do ucieczki, aby w jakikolwiek sposób wydostać się z przeklętego domu, gdy wtem z tyłu za szyję pochwyciła mnie jakaś potworna dłoń z taką siłą, że poczułem się unieruchomiony. — Wszystko stracone — przemknęła w mej głowie rozpaczliwa myśl. — Dałem się złapać w pułapkę jak idiota. Szarpnąłem się gwałtownie, ale nie wiem, czy prędko wydostałbym się z tego potwornego uścisku, gdyby nie zabrzmiał wesoły już teraz, spokojny, choć skrzekliwy głos Gerca. — Puść go, Joko, to przyjaciel. Właściwie to ty mnie tak przestraszyłeś, bestio przebrzydła. Uścisk zwolnił się natychmiast. Byłem wolny. Obejrzałem się i znów mimowolnie odskoczyłem o kilka kroków. Za mną stała olbrzymia małpa, szympans wielkości człowieka. To on przed chwilą jeszcze tak potężnie ściskał mnie za szyję, a teraz, choć miał opuszczone łapy, przyglądał mi się złymi i okrutnymi ślepiami, jakby rozczarowany, że mu odebrano upragnioną zdobycz. — Ależ to potwór! — zawołałem, nie mogąc zapanować pod przestrachem i nic nie rozumiejąc z tej całej sceny. Twarz Gerca tymczasem wypogodziła się całkowicie. Rzucił Browning niedbale na biurko.
Nie potwór, zachichotał, a mój najlepszy przyjaciel, mój kochany Joko. Jedyne stworzenie, które mnie miłuje całą swą małpią duszą. Prawda, Jokuś?
Zapytał szympansa, który w odpowiedzi wyszczerzył zęby niczym w przyjacielskim uśmiechu. Ochłonąłem z przestrachu. Zaszło jakieś nieporozumienie i nie we mnie Gerc wycelował Browning. Uspokojony całkowicie teraz, kiedy patrzyłem na Gerca i małpę stojących obok i wdzięczących się do siebie, o mało nie roześmiałem się na głos. Byli jak rodzeni bracia do siebie podobni i gdyby ubrano szympansa w szlafrok i czerwoną czapeczkę, z trudem udałoby się ustalić, kto z nich jest baronem, a kto jego małpą.
Przepraszam, małpa miała w swych ślepiach wyraz daleko złośliwszy i okrutniejszy, no i musiała być znacznie silniejsza od starego dziwaka. Ależ nastraszyliśmy pana!
— skrzeczał Gerc, głaszcząc z rozczuleniem szympansa po łbie.
— Nastraszyliśmy i musimy go za to przeprosić. Joko, ty właściwie wszystkiemu jesteś winien. Zakradłeś się po cichu do gabinetu, a ja myślałem, że to ktoś obcy. Taki wciąż jestem zdenerwowany. I chwyciłem za rewolwer. Pan zerwał się z miejsca i chciał uciekać, a Joko, sądząc, że to mój wróg, złapał pana za szyję. Nadzwyczajna historia. Przeproś pana, Joko. Paskudnieś go dusił.
Joko, jakby rozumiejąc wszystko, co mówił Gerc do niego, wyciągnął w moją stronę swe potworne łapsko, a ja, tłumiąc wstręt, rad nie rad, chcąc zaskarbić łaski barona, lekko musnąłem palcami kończynę ohydnej małpy.
— No tak
— oświadczył Gerc, szczerze ucieszony z tego rzekomego dowodu sympatii dla Joka.
— Jużeście się zaprzyjaźnili. A teraz, Joko, wędruj na swoją kanapę i nie przeszkadzaj nam. Muszę poważnie pomówić z panem.
Szympans posłusznie odszedł w głąb pokoju, zbliżył się do szerokiej otomany i rozwalił się na niej niczym człowiek spragniony spoczynku.
— Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
tak się lękać Gerc, że byle szelest wyprowadzał go z równowagi. Wszak nie przewidywał z naszej strony zasadzki i nie miał najlżejszych podejrzeń co do mojego planu. Medytowałem, jakby go sprytnie wybadać. On tymczasem, rzuciwszy raz jeszcze miłosne spojrzenie na swą ukochaną małpę, zbliżył się do drzwi, zajrzał, jakby sprawdzając, czy ktoś nie podsłuchuje, zamknął je starannie, potem podszedłszy do mnie, dał mi znak, abym zajął miejsce z powrotem. — Pański wuj — począł przyciszonym głosem, wskazując na sfałszowany list i powracając do przerwanej rozmowy — skierował pana do mnie, gdyż jest pan bez posady i pragnie znaleźć jakieś zajęcie. Skinąłem głową. Takie zajęcie mógłbym ci dać natychmiast, nawet bardzo dobrze płatne. Wiesz u kogo? U mnie, młody przyjacielu. Tylko...
Tylko?
Czy nie lękasz się niebezpieczeństwa?
Nie,
zaprzeczyłem energicznie, czując, że zbliża się rozwiązanie zagadki. Uważnie patrzyłem na twarz Gerca. Na łysej czaszce przekrzywiła się czerwona czapeczka, a zwisający z niej feston zabawnie uderzał go po uchu. Ale na twarzy tej zarysował się znów taki lęk, że nie sprawiało to nawet komicznego wrażenia.
— Nie lękasz się?
— szepnął.
— Spodziewałem się tego.
Wszak obiecał mi twój wuj, że przyśle mi zaufanego człowieka, tylko nie wiedziałem, że ciebie wybierze. Inaczej nie wpuściłbym cię do pałacyku, bo wszędzie przeczuwam wrogów. Ale do ciebie mam zaufanie. Wyglądasz poczciwie i jesteś siostrzeńcem mego najlepszego przyjaciela, a jednak, powtarzam, zastanów się dobrze. Łatwo możesz zginąć wraz ze mną. Widzisz, do czego mnie doprowadzili. Za najlżejszym skrzypnięciem podłogi chwytam za broń.
Czegoż właściwie tak lęka się pan baron?
Wypaliłem, chcąc przyspieszyć wyjaśnienia.
Chcą mnie zamordować.
Posłyszałem odpowiedź.
Zamordować? — Nie wydaje ci się to możliwe? I ja z początku temu nie wierzyłem, bo oni przedtem postępowali podstępniej i oględniej. To niespodziewanie w moim pokoju wybuchł pożar, to obrywał się ciężki obraz nad kanapą, na której miałem zwyczaj sypiać. Sądziłem, że to tylko przypadki, póki nie dostałem ostrzeżenia.
Nerwowo sięgnął ręką do kieszeni szlafroka. Wyjął stamtąd zmiętą kartkę i wyciągnął w moją stronę.
Czytaj. Znalazłem ją przed paru dniami na biurku. Nikt nie wie, jak się tu dostała.
Wziąłem do ręki kartkę wypełnioną maszynowym pismem. Znajdowało się na niej zaledwie słów kilka. Przeczytałem. Mimo wszystko zginiesz.
Mimo wszystko zginiesz, powtórzył Gerc. Widzisz chyba teraz, że to nie są żarty. Bo oni dotarli tu. Są tutaj, w tym domu.
W tym domu?
Tak.
Uścisnął mocno kościstymi palcami moje ramię.
Wiesz, co było dzisiejszej nocy? Zbudziło mnie jakby lekkie chrobotanie do drzwi mej sypialni i warczenie Joka, a wtedy zza drzwi dobiegł mnie cichy głos. W tych dniach zginiesz na pewno.
Niebywałe!
Zawołałem do najwyższego stopnia zaintrygowany.
Wcale się nie dziwię, że tak podniecony jest pan baron, ale przecież pałacyk jest znakomicie strzeżony, a lokaj, wspomniałem atletycznie zbudowanego draba, nie wpuszcza tu nikogo.
A jednak kartka. Ów głos. Wrogowie niekoniecznie musieli przybyć z zewnątrz.
Niekoniecznie musieli przybyć z zewnątrz? Powtórzyłem.
Więc pan baron przypuszcza, że ukrywają się wśród domowników?
Nie wiem, nie wiem. Mieszkam właściwie tylko z pasierbicą, ale ona mnie nienawidzi. I do Jana, tego lokaja, nie mam zaufania. Nie wiem, zresztą...
Raptem przerwał, jakby rozważając, że i tak za wiele mi powiedział.
Nie wiem, tylu mam wrogów. To właśnie twoja rola będzie, nie tylko osłaniać, lecz także ustalić, czyja ręka kieruje tymi wszystkimi zamachami.
Wyczułem, że z jakichś względów krępuje się obecnie powiedzieć więcej. Nie nalegałem.
O ile więc cię to wszystko nie przeraża, zakończył, sprowadź się natychmiast do mnie, a zobaczymy.
Och, zawołał z gniewem,
jakże będę szczęśliwy, gdy pochwycimy tych łajdaków.
Postaram się uczynić, co tylko będzie w mojej mocy, zawołałem. I nie przeraża mnie żadne niebezpieczeństwo.
Istotnie byłem całkowicie szczery, gdyż plan mój dawał się doskonale pogodzić z rolą jego obrońcy i detektywa.
Może pan baron być pewny, że nie ulęknę się tych łotrów.
Raz jeszcze gorąco zapewniłem. Gdy w kilka minut później opuszczałem pałacyk, ustaliwszy z Gercem, że tegoż dnia wieczorem do niego się sprowadzę, mimowoli uważnie rozglądałem się dokoła. Mroczne komnaty, pełne rozmaitych nisz i zakamarków, sprawiały niesamowite wrażenie. Wydawało mi się również, że po ponurej twarzy lokaja Jana przemknął grymas niezadowolenia, gdy z ust barona posłyszał, że ma dla mnie przygotować pokój. Czyżby on... Czemuż się tak skrzywił? Przeszkadza mu moja obecność?
Przed wieczorem tutaj będę, rzekłem na pożegnanie.
Schodziłem z tarasu, gdy nagle stanąłem jak wryty. Naprzeciwko mnie szła szybkim krokiem smukła, wysoka blondynka o złocistym odcieniu włosów, ubrana skromnie, ale bardzo gustownie. Minęła mnie, a w jej cudnych, fiołkowych oczach wyczytałem zapytanie. — Kto jesteś? Jakim sposobem wracasz stamtąd? Wyjęła z torebki klucze i nie spiesząc się otworzyła te same drzwi, które przed chwilą zamknęły się za mną. Rozdział drugi. Pierwsza noc w pałacyku Gerca. Tego samego dnia, po załatwieniu swoich spraw osobistych, sprowadziłem się późnym wieczorem do nowego mieszkania. Gerc sam wyznaczył mi pokój na wprost swej sypialni, z którego mogłem doskonale wszystko obserwować. I znów, kiedy lokaj Jan wnosił mi do pokoju walizkę, którą musiałem przecież zabrać dla zachowania pozorów, wydało mi się, że w jego wzroku kryje się tajona niechęć.
— Na długo pan do nas? —
Raptem wypalił, nie mogąc widocznie dłużej pohamować swej ciekawości. Kręcił się pilnie po pokoju, pomagając mi w układaniu rzeczy, ale widać było, że myśli tylko o jednym. Jakby mnie wybadać?
— Zostałem sekretarzem pana barona — odrzekłem spokojnie i zimno. — Zapewne pozostanę na stałe.
— Ach tak — mruknął.
— Sekretarzem. Przepraszam, że zapytałem.
Pan baron nic mi o tym nie wspominał.
Myślałem, że pan na krótko.
Przepraszam, bardzo przepraszam. Mówił spokojnie i służalczo,
ale czuło się w jego głosie niezadowolenie i niepokój. Rychło jednak opanował się, a twarz zastygła mu w zwykłym wyrazie obojętności.
Mam nadzieję, że pan sekretarz będzie się u nas czuł dobrze.
Choć brzmiało to dwuznacznie, udawałem w dalszym ciągu naiwnego.
Och tak, będzie mi tu doskonale. Pan baron jest zacnym człowiekiem. Bardzo dobry, wyjątkowo dobry, to po prostu anielski człowiek, powtórzył z widoczną ironią i sarkazmem.
Poprawił raz jeszcze moje ubranie i skłoniwszy się zapytał, czy nie jestem panu potrzebny? A gdy przecząco potrząsnąłem głową, wyszedł z pokoju.
Sytuacja stawała się coraz ciekawsza. Prócz tego pewien obraz wciąż tkwił w mej pamięci. Cudne, fiołkowe oczy i sylwetka smukłej blondynki, którą spotkałem po południu. Rozważania te przerwał Gerc. Wszedł do mego pokoju, niespodziewanie i mocno uścisnął moją dłoń. Był uradowany z mojego przybycia do pałacu.
— Jest pan — szepnął. — Doskonale. Nie wiem czemu, ale mam przeczucie, że dzisiejszej nocy coś się stanie. Umyślnie wyznaczyłem pokój naprzeciw mojej sypialni, ponieważ nie mogę wymagać, aby pan czuwał, gdyż jest dziś zapewne wyjątkowo znużony. Przeprowadziłem do tego pokoju dzwonek. W razie najlżejszego szelestu zaalarmuję pana.
— Rozumiem.
— Broń pan ma?
— Tak.
Służący mówił mi, że pan już zjadł kolację na mieście. Nie częstuje więc niczym. Od jutra będziemy jadali razem. A teraz niech pan się kładzie spać i dobrze wypocznie. Siły przydadzą się na później. Może dzisiejszej nocy nic nie nastąpi, a gdyby nastąpiło, wiemy co robić. Jutro pogadamy spokojnie o wszystkim.
Skinąłem głową. Gerc, uważając, że i tak dużo mi powiedział, poklepał mnie przyjacielsko po ramieniu i już miał opuścić pokój, gdy wtem zawahał się. Znać było, że nurtuje go jakaś myśl i nie wie, jak ją wypowiedzieć. Tylko bąknął i nieokreślony grymas przebiegł po jego małpiej twarzy. Tylko, powtórzył unikając mego wzroku,
pośpieszy mi pan na ratunek, o ile zadzwonię?
Zastosuję się do życzenia pana barona.
Tak, tak. Ja czasem w nocy wychodzę z mojej sypialni, bo...
jąkał się.
Zapominam nieraz czegoś w innych pokojach, a zresztą przed położeniem się do łóżka muszę się przespacerować. No, wolę o tym uprzedzić pana, żeby pan nie sądził, że dzieje się coś niezwykłego i nie pospieszył z pomocą bez koniecznej potrzeby.
Rozumiem. Znów skinąłem głową. Zresztą naprawdę jestem zmęczony i sądzę, że zaraz zasnę tak mocno, iż obudzi mnie dopiero dzwonek pana barona.
Doskonale.
Na twarzy Gerca widać było zadowolenie. Spadł mu widocznie z serca jakiś ciężar. Raz jeszcze poklepał mnie swymi kościstymi palcami po ramieniu i pozostałem sam w pokoju. Teraz istotnie byłem zaintrygowany do najwyższego stopnia. Gerc sprowadził mnie do swego domu, abym go ochraniał, a jednocześnie wyraźnie polecał, że tylko wtedy mam się zjawić, kiedy sam mnie zawezwie? Coś w tym kryło się na pewno. Oczywiście oświadczenie Gerca mogło tylko pobudzić ciekawość, to też w żadnym wypadku nie zamierzałem zastosować się do jego prośby. Nie czułem wcale znużenia i wiedziałem doskonale, że prędko nie zasnę. Postanowiłem w ciągu nocy nie tylko dobrze śledzić Gerca i domowników, ale i przeprowadzić wywiad dla własnego celu. Spojrzałem na zegarek. Zbliżała się 11. Należało udawać, że udałem się na spoczynek. Zgasiłem światło i w ubraniu rzuciłem się na łóżko. Nasłuchiwałem. W domu panowała ponura cisza. Starałem się sobie przypomnieć rozkład pokoi, który częściowo poznałem. Pałacyk Gerca graniczył z jednej strony z ulicą i był otoczony sporym ogrodem. Jednopiętrowy dom przedzielony był długim korytarzem, po jednej stronie którego znajdowały się hol, dwa ogromne salony, gabinet i sypialnia. Po drugiej zaś stronie olbrzymia sala jadalna i dwa pokoje bez określonego użytku, zapewne gościnne. Jeden z nich zajmowałem właśnie. Znajdował się naprzeciw sypialni barona. Pozwalało mi to obserwować każdy ruch Gerca. Na pierwszym piętrze, na które prowadziły schody wychodzące z korytarza, mieszkała prawdopodobnie panna Lili, pasierbica barona,
Owa śliczna, złotowłosa osóbka, którą spotkałem na ulicy. W suterenach musiały się mieścić kuchnie oraz pokoje dla służby. Tam zapewne sypiał Jan. Powoli odtworzyłem w pamięci topografię pałacyku. W głowie świtał mi plan działania. Podejrzewałem barona, że zamierza on w nocy odbyć jakąś wycieczkę. Może sprawdzić, czy w dobrym schowku znajduje się to, o co mi najbardziej chodziło. Jeśli więc baron wyjdzie ze swej sypialni, wyślizgnę się natychmiast w ślad za nim. O ile nie wyjdzie, przeczekam jakiś czas, a później dokonam wywiadu na własną rękę. Mijały godziny. W jadalni wielki zegar wydzwonił 11:30. Nic nie wskazywało, by miało zajść coś niezwykłego. W całym domu panowała grobowa cisza. Już miałem zerwać się z mego posłania i wyjrzeć na korytarz, aby sprawdzić, czy Gerc zasnął, gdy wtem posłyszałem lekki szelest. To uchyliły się drzwi od sypialni barona. Widocznie baron wychodził, nabrawszy przekonania, że zasnąłem głęboko. Nie ulegało żadnej wątpliwości. Przystanął przed moim pokojem i lekko zastukał w drzwi, jakby sprawdzając, czy się nie obudzę. Milczałem, a nawet umyślnie kilkakrotnie chrapnąłem lekko. Gerc chrząknął z zadowoleniem, po czym zaczął oddalać się pospiesznie. Teraz słuchałem z natężeniem, dokąd się skieruje. Z trudem łowiłem odgłos kroków przytłumiony przez puszysty dywan zaściełający korytarz. Wszedł na schody wiodące na pierwsze piętro. Po diabła udawał się tam, zachowując tyle ostrożności. Przeczekałem chwilę, później cicho wysunąłem się z mego pokoju. Gdy dobiegłem na palcach do początku schodów, baron znajdował się już na górze. Ostrożnie począłem wstępować za nim. Na szczęście schody nie zaskrzypiały ani razu. Kiedy znalazłem się na pierwszym piętrze, Gerc zniknął mi z oczu. Wszedł do jednego z pokoi ciągnących się wzdłuż długiego korytarza. Ale do którego? Wnet dojrzałem wąziutkie pasemko światła. Dotarłem bez szmeru do tajemniczych drzwi. Dobiegały stamtąd jakieś głosy. Jeszcze kilka kroków i przywarłem okiem do dziurki od klucza. Nadzwyczajne! O mało nie wyrwał mi się z piersi głośny wykrzyknik. Pośrodku małego pokoiku stał Gerc w swym dziwacznym szlafroku z nieodstępną czerwoną czapeczką na głowie, a naprzeciw niego panna Lili. Spostrzegłem, że choć była ubrana w skromną sukienkę, na tapczanie i krzesłach znajdujących się w pokoju leżało pełno drogich i modnych strojów, na podłodze zaś widniał szereg wykwintnych, kosztownych pantofelków. Nic nie rozumiałem. — Czemuś się dziś nie przebrała, Lili? — dobiegł mnie zza drzwi skrzeczący głos Gerca, któremu usiłował nadać jak najczulsze brzmienie. — Czemu? — Zrób mi tę przyjemność. Przebierz się natychmiast. — Nie — twardo odparła. — Dość tej komedii. — Ależ, Lini. — Powtarzam, dość tej komedii. Kupuje pan najdroższe suknie i obuwie, abym stroiła się przed nim i kręciła jak lalka, a na ulicę każe wychodzić w sukienkach, w jakich nie pokaże się żadna służąca. — Bo... och! — wykrzyknęła w gwałtownym uniesieniu. — Doskonale rozumiem cel tego błazeństwa. Jest pan o mnie zazdrosny. Boi się, żeby kto na mnie nie spojrzał. Każe mi pan chodzić w podartym ubraniu, bo sądzi, że w ten sposób odstraszy ode mnie ludzi. A wieczorami, gdy nikt nie widzi i wszyscy zasną, mam stroić się w czterech ścianach tego pokoiku jak najwytworniej i udawać damę. Dla pańskiej przyjemności. Stanowczo dłużej tego robić nie będę. I tak dość panu ulegałam. Wyrzuciłam te szmaty, wskazała na sukienki, żeby je pan natychmiast ze sobą zabrał. Budzą tylko we mnie wstręt. Zastanów się, Lili, co mówisz. Pan również jest wstrętny. Spostrzegłem, że pod wpływem tych słów drgnął, jakby uderzony batem. Pojąłem teraz, co znaczyła nocna wycieczka, którą pragnął zachować w tajemnicy przede mną. Starcza namiętność, widoczna z każdej zmarszczki jego twarzy, była aż nadto wymowna i przemogła nawet obawę przed groźnym, nieznanym wrogiem. Wolał się narazić na niebezpieczeństwo, niż zrezygnować ze swej codziennej wizyty u Lili. — Budzę w tobie wstręt! — zapytał, wykrzywiając się boleśnie, a złoty chwast na czapeczce zachybotał się rozpaczliwie. — Ja?
Jak możesz tak mówić? Czyż jest człowiek, który by cię kochał bardziej ode mnie?
Cóż to za miłość? Lili, dosyć obłudy. Dziś właśnie postanowiłam wypowiedzieć wszystko szczerze. Nie będzie pan chyba twierdził, że pała do mnie rodzicielskim sentymentem, gdyż jest moim ojczymem i przysiągł matce, że będzie się mną opiekował. Nienawidził pan mnie dawniej, kiedy byłam dzieckiem i stale nazywał przybłędą.
Pamiętam to znakomicie. Po śmierci matki, gdy znajdowałam się w internacie, nie zatroszczył się pan o mnie wcale. Dopiero gdy wyrosłam na przystojną, podobno dziewczynę, zainteresował się pan niezwykle moją osobą i wziął z powrotem do domu.
Głupstwa pleciesz.
Wiem, co mówię. Oświadczam panu stanowczo, że poznałam się na tej komedii i dłużej jej znosić nie chcę.
Jest pan ohydny. Nienawidzę pana.
Nienawidzisz?
Z całej duszy. Za siebie i za matkę. Jak się pan z nią obchodził? Czy nie wepchnął pan ją przedwcześnie do grobu? Czy nie zatruł pan jej życia swoją tyranią?
A co ze mną pan teraz chce zrobić? Pan, mój ojczym.
No prawdy, proszę nie kłamać. Czemuż nie pozwala mi pan nigdzie wychodzić i jestem zamknięta niczym w więzieniu? Czemu nie zgadza się pan przekazać mi majątku, jaki pozostał po matce, abym rozpoczęła samodzielne życie?
Wszystko to nastąpi. Kiedy?
Dość mam tej niewoli, dłużej u pana nie pozostanę.
Nagle zauważyłem zmianę w twarzy Gerca. Z pozornie dobrodusznie uśmiechniętej i nawet onieśmielonej stała się straszna. Pod wpływem gniewu wyprostował się i nie przypominał obecnie wcale bezsilnego starca. Wyglądał niczym złe i mściwe zwierzę i zrozumiałem teraz, czemu mnie uprzedzano, że niebezpiecznie z nim zaczynać.
— Ach, ty żmijo!
— syknął z pasją, przytrzymując ją mocno.
— Myślisz, że Gerc jest stary i na wszystko można sobie pozwolić? To taka wdzięczność? Omyliłaś się, gołąbko. — Nie takie jak ty łamał Gerc i nie takie były mu posłuszne. — Dość głupstw. Za długo znosiłem te kaprysy. Natychmiast się uspokoisz i będziesz to robiła, co ja zechcę, zrozumiano?
— Proszę mnie puścić.
— Nie puszczę. Zawołam Jana.
Na dźwięk tego imienia nagła zmiana zaszła w twarzy Gerca. Puścił rękę dziewczyny, cofnął się o kilka kroków, ale jego oblicze nie straciło złego i zaciętego wyrazu.
— Jana chcesz zawołać — warknął. — To twój najlepszy przyjaciel.
— Jan jest jedyną dla mnie życzliwą duszą w tym domu — wykrzyknęła. — Obronił mnie już kilka razy przed panem.
— Oho, może mnie nawet zamorduje. Przecież dostaję listy z pogróżkami.
Widziałem, że po twarzy Lili przemknął jakiś cień. Wnet się jednak opanowała.
— Jeśli któraś z pańskich ofiar — wyrzekła twardo — w przystępie nienawiści, jaką pan tylko budzić potrafi, zabije pana, otrzyma pan karę, na którą zasłużył. Niestety do podobnego czynu nie jestem zdolna. Jan jest na to za szlachetny. Przysiągł mojej matce, że się mną będzie opiekował. — Dobra opieka, taki zbój! — Pan go się boi i nie śmie oddalić, gdyż za wiele wie o panu. A teraz proszę opuścić mój pokój, bo dalsza rozmowa jest zbyteczna. Sądzę, że rychło pożegnamy się na zawsze. Zobaczymy.
Znów warknął Gerc, ale wykonał ruch, jakby zamierzał wyjść z pokoju. Zrozumiałem, że dalsze podsłuchiwanie jest niebezpieczne i że Gerc wnet opuści pokój pasierbicy. Odsunąłem się od drzwi, cichutko przebyłem korytarz i ześlizgnąłem się ze schodów. Bez przeszkód znalazłem się na dole, ale wówczas nastąpiła pomyłka. Ponieważ wszędzie panowały ciemności, pobiegłem za daleko i zamiast trafić do swego pokoju, wszedłem do sąsiedniej sali jadalnej. Nie było w tym jeszcze nieszczęścia. Należało tylko przeczekać, póki Gerc nie powróci do swej sypialni. Ze zdziwieniem zauważyłem, że wielkie oszklone drzwi wiodące z sali jadalnej do ogrodu stoją otworem. Czyżby wszystko przewidujący baron zapomniał je zamknąć? Zaczajony oczekiwałem. Gerc zszedł cicho ze schodów i skierował się, nie zatrzymując, do swego pokoju. Zamknął drzwi za sobą, wnet jednak je otworzył i głośno zawołał.
— Joko? Gdzie jesteś, Joko?
Widocznie szympans musiał się wymknąć w czasie jego nieobecności. Gerc był wyraźnie zaniepokojony, ale małpa nie dawała o sobie znaku życia.
— Będę musiał go poszukać — mruknął, aby mu się co złego nie stało.
Skierował się w stronę sali jadalnej. Nie mając innego wyboru, a nie chcąc go napotkać, rzuciłem się do ogrodu, a wtedy drgnąłem ze zdziwienia. Kiedy znalazłem się na tarasie, wydało mi się, że między drzewami ogrodu stoi jakaś postać. Na mój widok tajemniczy przybysz cofnął się i skrył w mroku nocy. Spojrzałem uważnie w głąb ogrodu. Nie było nikogo. Czyżby przywidzenie? A może był to po prostu Joko tak pilnie poszukiwany przez barona? Zbiegłem ze schodów tarasu. Wolałem spotkać się ze wstrętną małpą, niż natknąć się na podejrzliwego Gerca. Skoczyłem przez jakiś kląb i znalazłem się wśród gęstwiny drzew. Tu mogłem śmiało oczekiwać, aż w domu wszystko się uspokoi i Gerc, odnalazłszy najdroższego szympansa, uda się na spoczynek.
— Joko! Gdzie jesteś, Joko?
— w dalszym ciągu słyszałem jego nawoływania. Ogród otaczający pałacek był spory i gęsto zadrzewiony wielkimi, rozłożystymi kasztanami. Mimo księżycowej nocy panowała tam ciemność i z trudem można było rozróżnić cokolwiek na odległość kilku kroków. Kto znalazł się wśród drzew, mógł być pewny, że nikt go nie spostrzeże. Powoli skierowałem się w głąb parku i już zbliżałem do fontanny, gdy wtem pod moimi stopami zatrzeszczała gałąź. Doleciał mnie cichy szept.
— To ty, Janie?
Przystanąłem, nie wiedząc, co odpowiedzieć.
— Janie!
— znów posłyszałem.
— Czemuż się ukrywasz?
— Możemy rozmawiać bezpiecznie. Przecież on jest w pałacu. Sytuacja stawała się naprężona. Za żadną cenę nie należało spłoszyć tajemniczego rozmówcy. Podszedłem więc w milczeniu, aby dopiero w ostatniej chwili wyjaśnić, że nie jestem kamerdynerem. Nagle tajemnicza postać oderwała się od drzew i mocne, kościste palce wpiły się w moją rękę. Szarpnięto mną silnie i mimowoli znalazłem się na placyku oświetlonym promieniami księżyca. Spojrzałem. Stała przede mną kobieta. Niemłoda, wysoka, ubrana skromnie. Spod kapelusza wymykały się siwe kosmyki włosów. Oczy jej błyszczały niesamowicie, dziko.
Czemuś skłamał?
Zawołała z gniewem.
Wszak nie jesteś Janem.
Nie skłamałem, odparłem, uwalniając się z uścisku. W ogóle nic nie mówiłem, to pani wzięła mnie za służącego.
Kto jesteś?
To ja powinienem o to panią zapytać.
Ach!
Syknęła i odstąpiła o kilka kroków.
Pewnie szpieg Gerca.
Nie pomogą mu szpiedzy. Tobie dobrze radzę. Uciekaj stąd jak najprędzej. Jesteś młody i wyglądasz poczciwie. Nie ocalisz tego łotra, a sam uciekaj z przeklętego domu. Musi przyjść dzień kary.
Ależ uciekaj z przeklętego domu.
Słowa padały coraz szybciej, głos potężniał i nabrzmiewał obłąkańczą nienawiścią. Nie bałem się pogróżek i pomyślałem, że najlepiej będzie obezwładnić niebezpieczną wariatkę i zawlec ją do pałacu, dając tym dowód mojej gorliwości wobec Gerca. Wyciągnąłem już rękę, by pochwycić tajemniczą kobietę, gdy raptem z pałacyku zaczęły dobiegać jęki. Słychać było pospieszne bieganie po pokojach, zapaliło się światło w sali jadalnej, wreszcie posłyszałem straszliwy okrzyk bólu.
— Co tam się stało?
— zawołałem przerażony. — Czyżby Gerc?
— Nie
— szepnęła siwa kobieta.
— To nie Gerc. To ona, Lili.
Ach, łajdak. Bez namysłu rzuciłem się w stronę pałacu, zapominając na chwilę o wariatce. Wbiegłem do pokoju. Przed moimi oczami ukazała się ohydna scena. W jasno oświetlonej sali jadalnej stał Gerc dziwnie zmieszany, a obok niego zapłakana Lili. W kącie siedział skulony Joko, tarmosząc zawzięcie w swych łapach jakiś przedmiot.
— Zadusił go! Zadusił!
— rozpaczała.
— Obrzydliwy potwór!
Szympans z nabiegłymi krwią ślepiami znęcał się nad małym pieskiem, ślicznym, żółtowłosym Pekinczykiem. Nieszczęsna psina dawno już zapewne zakończyła życie, gdyż najsłabszy jęk nie wydobywał się z jej piersi, mimo to małpa w dalszym ciągu pastwiła się nad zwłokami martwego zwierzęcia, zamierzając je widocznie rozszarpać na kawałki. Było to coś tak wstrętnego, że gdybym miał Browning przy sobie, palnąłbym krwiożerczemu szympansowi w łeb.
— I ja na to patrzeć muszę!
— wykrzyknęła dziewczyna.
— Skoro nikt mi pomóc nie chce, ja sama!
Posunęła się w stronę szympansa, jakby pragnąc rzucić się na niego. Drgnąłem. Miałem ten sam zamiar.
— Nie! — wrzasnął Gerc, odsuwając ją. — Nie zbliżaj się! On może rzucić się na ciebie. W chwilach wściekłości jest straszny, tylko ja sobie z nim poradzę.
Podniósł do góry ciężką, okutą żelazem laskę i zbliżył się do Joka.
— Puść!
Złowrogie warczenie było odpowiedzią.
— Puść!
Powtórzył i podniesiony kij spadł na plecy małpy. Rozległ się skowyt i żółty, poszarpany kłębek wypadł z łap potwora na podłogę. Szympans wyprostował się, groźnie mierząc pełnym nienawiści wzrokiem swego pana. Sądziłem przez chwilę, że rzuci się na niego. W powietrzu znów zawisł kij obuty żelazem.
— Joko, precz! Do sypialni!
Małpa zawahała się, ale raptem skuliła się, opadła na łapy i wybiegła z pokoju. Dziewczyna wpatrywała się przez chwilę w martwą psinę, która niedawno jeszcze łasiła się do niej wesoło, po czym pochyliła się nad nią i, głaszcząc lekko biednego pieska, wyszeptała przez łzy. — Toto, mój Toto, przecież ty byłeś tu moją jedyną pociechą. Powoli z zalanej łzami twarzyczki znikał wyraz rozpaczy i bólu, a zarysowały się na niej gniew i nienawiść. On umyślnie to zrobił. Umyślnie poszczuł tego diabelskiego Joka. Wiedział, że szympans poluje na Toto. Szloch wstrząsnął piersią dziewczyny. Odwróciła się gwałtownie i wybiegła do ogrodu. Nie wiedziałem, co robić. Czy pospieszyć za nią i starać się pocieszyć, czy też pozostać w pokoju. Rozstrzygnął Gerc, wbiegając z powrotem do jadalni. Był tak wzburzony, iż nie zapytał nawet, w jaki sposób znalazłem się w pokoju.
— Gdzie jest?
— powtórzył. — Panna Lili wybiegła do ogrodu.
— Ach tak!
— rzucił się w stronę parku. Pozostałem sam i nie wiedziałem, co czynić dalej. Udać się w ślad za Gercem, czy dyskretnie zniknąć w swojej sypialni. I tym razem los rozstrzygnął o dalszym biegu wypadków. Nie upłynęły nawet dwie minuty od zniknięcia barona, gdy z ogrodu dobiegł suchy trzask rewolwerowego wystrzału. — Zabili go! — wykrzyknąłem mimowolnie, wybiegając bez namysłu do parku. Pędem przebiegłem przez taras i zeskoczyłem ze schodków. Strzelano z całą pewnością w pobliżu fontanny, gdzie niedawno rozmawiałem z tajemniczą kobietą. Mknąłem przez gęstwinę drzew. Dobiegając do fontanny, potrąciłem jakiegoś człowieka, który spieszył w odwrotnym kierunku i w ciemnościach wpadł na mnie.
— Jan?
— zawołałem, poznając kamerdynera.
— Jan idzie do pałacu, gdy strzelano koło fontanny?
— Koło fontanny? — powtórzył zmienionym głosem i, jak mi się wydawało, usiłował ukryć jakiś przedmiot za plecami.
— A, powiada pan koło fontanny. Myślałem...
Zachowanie się Jana było więcej niż dziwne, lecz pędziłem dalej. Wypadłem na placyk. Spostrzegłem barona. Stał oparty o drzewo. W księżycowym świetle wydawał się prawie zielony.
— Nic się panu nie stało?
— Nie, nic.
Dreszcz wstrząsnął jego ciałem.
— Przestrzelono mi tylko czapeczkę.
Wskazał na czerwony fez leżący na piasku. Pochyliłem się. W czapeczce widniała spora dziura. Gerd cudem uniknął śmierci.
Kilka milimetrów niżej, a skąd padł strzał?
Nie wiem.
Nie mam pojęcia. Nastąpiło to tak nagle.
Z tyłu. Zdaje mi się, z tamtej strony.
Palec jego wskazywał w głąb parku. Zbliżała się stamtąd Lili. Jasna jej sukienka rysowała się wyraźnie na tle drzew. Czyżby? Nie miała przecież broni. Dawno bowiem uczyniłaby z niej użytek, osłaniając pieska przed szympansem. Pozostawał tylko Jan. Nadbiegł jednak od strony fontanny. Strzał padł z głębi ogrodu. Olśniła mnie nagle myśl. Ależ w ogrodzie była niedawno tajemnicza kobieta.
Kobieta?
Wyglądała na obłąkaną. Baron zbladł. Drżał ze strachu.
Ona tu? Niemożliwe.
Na próżno przetrząsnęliśmy ogród. Tajemnicza nieznajoma zniknęła bez śladu.
Rozdział trzeci. Wśród wrogów. Następnego dnia obudziłem się późno, zmęczony wypadkami ubiegłej nocy. Ubrałem się pospiesznie i wyszedłem z mojego pokoju. Drzwi gabinetu Gerca były otwarte. Z dala zauważyłem jego postać. Skierowałem się w tę stronę.
— Wstał pan już? — zawołał. — Bardzo dobrze. Niech pan wejdzie.
W gabinecie kręcił się Jan, pilnie porządkując rzeczy. Na mój widok drgnął i niby przypomniawszy sobie, że ma coś do załatwienia, szybko opuścił pokój. Czyżby niemiłe mu było spotkanie ze mną i wspomnienia poprzedniej nocy? Podszedłem do biurka i zauważyłem, że na kanapie leżał skulony Joko. Miał założoną na szyję stalową obrożę i był przywiązany łańcuchem do ściany. Również jego opiekun, pan baron, prezentował się zgoła inaczej niż zazwyczaj. Nie miał na sobie wzorzystego czerwonego szlafroka. Postać jego opinał wcale dobrze skrojony garnitur wizytowy. Wybierał się widocznie na miasto. Możliwe, że doszedł do przekonania, iż najlepiej będzie zawiadomić o wszystkim policję. Zaniepokoiłem się. Pokrzyżowałoby to moje zamiary.
Okropna noc!
Zacząłem, pragnąc go wybadać.
Okropna!
Powtórzył i cień przerażenia przemknął w jego oczach. W dalszym ciągu nie domyśla się pan, kto mógł strzelać?
A jakie jest twoje zdanie, młody przyjacielu?
Czyż miałem mu wszystko powiedzieć szczerze? Mogła strzelić Lili, doprowadzona do ostateczności, a później doręczyć Browning Janowi, który, jak wiedziałem, był jej oddanym przyjacielem. Równie dobrze mógł to uczynić Jan, dlatego pewnie tak pospiesznie uciekł z miejsca zamachu. Wreszcie strzelić mogła siwowłosa kobieta, nie tająca wcale swej nienawiści do Gerca. To przypuszczenie wydało mi się najbardziej prawdopodobne.
Przypuszczam, że owa tajemnicza nieznajoma, która w równie niepojęty sposób znalazła się w ogrodzie, jak z niego znikła. I ja tak myślę. Nawet mogę ci wyjaśnić, w jaki sposób znalazła się tam, a później uciekła. Miała dorobiony klucz do furtki ogrodu, tylko ktoś musiał jej w tym dopomóc.
Ktoś z domowników?
Nie wiem. Nie chcę rzucać żadnych podejrzeń. W każdym razie cała ta sprawa jest bardzo dziwna.
Czy pan baron zna tę siwowłosą kobietę? Gniew połączony z niepokojem odbił się na twarzy Gerca.
Czy ją znam? Aż nadto dobrze. To mój zacięty wróg. Chcę się mścić, sama nie wie za co, choć w gruncie rzeczy nie zrobiłem jej nic złego. A o tyle niebezpieczniejsza od innych, że jest obłąkana. Kilkakrotnie już zamierzałem złożyć skargę do władz, aby ją umieszczono w domu zdrowia, ale...
Teraz pan baron powinien to uczynić.
Spostrzegłem, że Gerc się zmieszał. Skargę do władz? Nie wiem. Sam zastanawiam się nad tym. Zresztą nie mam pewności. Może inaczej damy sobie radę.
Zrozumiałem, że Gerc w żadnym wypadku nie miał zamiaru zwracać się po obronę do policji. Po tym, co już wiedziałem o nim, było to całkowicie jasne. Choć władze bezpieczeństwa pospieszyłyby mu natychmiast z pomocą, rewelacje tych, na kogo wskazałby, jako na domniemanych sprawców zamachu, tyczące się jego przeszłości i poprzednich sprawek, mogłyby być w najwyższym stopniu niemiłe, a nawet groźne. Dlatego Gerc wolał milczeć i tolerował w swym domu Jana, którego się lękał i którego nienawidził. Również obawiał się wystąpić przeciwko siwowłosej kobiecie. Mało tego, nawet obecnie unika szczerej rozmowy i zauważyłem, że wcale nie miał zamiaru udzielenia mi bliższych informacji o tajemniczej nieznajomej.
Inaczej sobie poradzę, powtórzył. Zwracać się do władz byłoby bezcelowe.
Co pan baron zamierza uczynić?
Rzucił mi chytre spojrzenie. Obmyśliłem pewien plan, znakomity plan. Nareszcie przetnie się to wszystko i nie zrobią mi żadnej krzywdy. Nie należy się łudzić, powtórzą się nowe zamachy. Naprzód grozili, teraz strzelają. Muszę się należycie zabezpieczyć.
Jaki plan?
Czekaj, jeszcze się dowiesz. Wynalazłem sposób naprawdę znakomity. Widzisz, że ubrałem się do wyjścia na miasto. A kiedy powrócę, wszystko ci powiem. Dziś wieczór rozegrają się decydujące wypadki.
Sądzi pan?
O tak. Dziś nastąpi rozwiązanie. Dłużej nie zniósłbym podobnej sytuacji. Przygotujemy się do walnej bitwy.
W dalszym ciągu był tajemniczy. Nie nalegałem, wiedząc z góry, że i tak musi mi wszystko za kilka godzin wytłumaczyć.
Pan baron wychodzi. Na długo? Zapewne będę zajęty do wieczora. Przed siódmą nie powrócę.
Jeśli chcesz, możesz również wyjść, a nawet spożyć obiad na mieście, bo rozumiem, że niezbyt miła atmosfera panuje w tym domu. Mam dla ciebie nawet zlecenie, które będziesz musiał załatwić, skoroś został moim sekretarzem.
Zlecenie? Najchętniej.
Oddasz list,
oświadczył, zbliżając się do biurka. Wziął stamtąd kopertę i wyciągnął ją w moją stronę. Mimowolnie spojrzałem na adres. Jerzy Gertz, Krucza 14. Do syna pana barona?
Tak. Czy będzie odpowiedź?
W oczach Gerca zamigotały złośliwe błyski.
Odpowiedź? Wątpię. Wystarczy, gdy oddasz ten list.
Znów nie nalegałem, rad, że poznam bezpośredniego spadkobiercę Gerca i może od niego coś nieco ciekawego się dowiem. Wsunąłem list do kieszeni i wyszedłem do mojego pokoju. Przyznaję, że miałem zamiar opuścić natychmiast ponury pałacyk, by wśród ludzi i ruchu otrząsnąć się z przeżytych wrażeń. Chciałem zabrać tylko kapelusz i laskę i wnet udać się dalej. Leżały one w sypialni na stole, ten zaś stał przy oknie. Okno to było teraz otwarte i widniały przez nie zalane potokami słońca kwietniki parku oraz dobiegał wesoły świergot ptasząt. Ale nie ten wesoły obraz, tak odmienny od wczorajszego ponurego widoku, zwrócił moją uwagę. Tuż obok mojego kapelusza leżała kartka, położona umyślnie na widocznym miejscu. Szybko pochwyciłem ją. Była napisana maszynowym pismem, jak poprzednie ostrzeżenia adresowane do Gerca, i widniał na niej następujący frazes. Jego nie uratujesz, a sam zginiesz. Jest to ostatnie ostrzeżenie, jakiego ci udziela ktoś, kto ci naprawdę dobrze życzy.
Tam do licha.
Kartka nie tak dawno musiała być położona, gdyż przecież zaledwie przed pół godziną udałem się do Gerca. Zbliżyłem się do okna i wyjrzałem przez nie. A wtedy... Z dala spostrzegłem postać Lili. Szła w głąb parku. Nie wiem dlaczego, doznałem wrażenia, że to ona wsunęła tę kartkę przez otwarte okno i że właśnie oddala się teraz. W takim razie... Nie, tę zagadkę należało wyświetlić do końca. Rzuciłem się w stronę ogrodu. Szybko pędziłem w kierunku migocącej wśród drzew białej sukienki i z dala już zawołałem.
— Panno Lili!
Odwróciła się jakby zdumiona tą pogonią.
— Pan? Czy mój ojczym przysyła pana do mnie w jakiejś sprawie?
— Nie! — wypaliłem gwałtownie. — To nie baron Gertz. Chciałbym porozmawiać z panią zupełnie szczerze.
— Szczerze? O czym?
Piękna jej twarzyczka nosiła wyraz całkowitej obojętności i traktowała mnie tak, jak się traktuje niepożądanego intruza. Nie dałem jednak za wygraną.
— Czy to pani położyła kartkę?
— Jaką kartkę?
— Kartkę, która leżała u mnie na stole.
Wskazałem na bilet zawierający ostrzeżenie.
— Sądziłem tak, gdyż pani oddalała się właśnie od strony mojego okna.
— Ja?
— Nie.
Odparła szybko i pochyliła główkę, odczytując kartkę. Doznałem wrażenia, że lekko się czerwieni. Kiedy jednak wyprostowała się, była zupełnie spokojna.
— Nie.
— powtórzyła.
— Skoro nie pani... Wyrzekłem, to bardzo przepraszam. W każdym razie, może z jej ust, jako osoby znającej daleko lepiej ode mnie stosunki panujące w tym domu, posłyszę, co to oznacza i kogo mam się wystrzegać.
Pan o to mnie pyta?
Pan? Sekretarz Gerca?
Postanowiłem zagrać w otwarte karty.
Panno Lili, zawołałem. Jeśli zostałem sekretarzem Gerca, to tylko dlatego, że zmusiła mnie konieczność. O posadę nie tak łatwo.
Pozorowałem, jak mogłem, mój pobyt w pałacyku. I każda dobra, byle nie umrzeć z głodu. Ale proszę mi szczerze wierzyć, nie jestem jego przyjacielem ani zaufanym człowiekiem. Przeciwnie, choć pobyt mój trwa krótko, wiele rzeczy mnie razi i...
I lituje się pan nade mną,
przerwała z nagłym podnieceniem.
Dziękuję. Pańska litość jest mi niepotrzebna.
Ależ... Nie to chciałem powiedzieć.
Wcale nie to,
mówiłem nieco zmieszany. Tylko
sądziłem, że w tym dziwnym splocie intryg, w jakich zupełnie niechcący się dostałem, mogę pani stać się naprawdę pomocny i gdyby pani zechciała...
Nie. Znów z jej ust padł szorstki frazes.
Doskonale dam sobie radę i niczyjej nie pragnę pomocy.
Odwróciła się i zaczęła powoli odchodzić.
Panno Lili! Zawołałem zrozpaczony, widząc, że wszystkie moje wysiłki pozostały bezskuteczne. Skoro pani nie chce być ze mną szczera i wciąż podejrzewa we mnie szpiega Gerca, trudno, nie mogę mego serca otworzyć i przekonać jej. Ale niechaj mi pani chociaż powie, co znaczyło to ostrzeżenie. Przysięgam, że o ile nawet pani nie położyła kartki w moim pokoju, to doskonale wie, od kogo ona pochodzi. Raptem stała się rzecz nieoczekiwana. Lili, nie przystając, zwróciła do mnie swą główkę i wtedy po raz pierwszy coś cieplejszego zamigotało w jej wzroku. — Niech pan nie nalega — szepnęła tonem zupełnie odmiennym niż poprzednio. — Sam pan powinien zrozumieć, że jest wiele rzeczy, o których mówić nie sposób. Ale pańskie miejsce naprawdę nie jest w tym domu. Nie przypominała teraz w niczym owej wyniosłej dziewczyny, która tak ozięble rozmawiała ze mną przed chwilą. W jej głosie i twarzyczce przebijała słodycz, kobiecość i była prześliczna. Ale moment ten trwał chwilkę tylko. Wnet nowa chmura zasępiła jej czoło i wydało się, że żałuje swej przelotnej słabości. — To, co powiedziałam — znów twardo zabrzmiały wyrazy — powinno panu całkowicie wystarczyć. Zaczęła oddalać się szybko. Tym razem nie śmiałem nalegać i nie podążyłem za nią. Rozumiałem, że zaufanie Lili należy zdobywać powoli i że moja natarczywość może ją tylko zrazić. Dlaczego za wszelką cenę pragnie usunąć mnie z pałacyku? Czyżbym im przeszkadzał w zamordowaniu Gerca? Niemożliwe. Wprost w głowie pomieścić mi się nie mogłoby, podobnie słodkie stworzenie jak Lili, choć od dawna maltretowana przez ojczyma, mogła względem niego żywić zbrodnicze zamiary lub w podobnych zamiarach dopomagać innym. Chociaż może przemawiał przeze mnie tylko sentyment nakładający różowe okulary, gdyż czułem, że Lili poczyna interesować mnie zanadto. Wszak nie znałem jej wcale, a kobieta do wielu rzeczy może się posunąć pod wpływem nienawiści. Mimo słów Lili, na chwilę w mej głowie nie powstała myśl, aby opuścić pałacyk. Obydwie strony szykowały się do decydującej batalii, mającej rozegrać się dziś jeszcze, o czym wyraźnie Gerc wspomniał. Tu dopiero zaczynała się moja rola. Tak rozmyślałem, opuściwszy pałacyk i kierując się w stronę ulicy Kruczej, aby doręczyć list zgodnie ze zleceniem barona. Po tej wizycie zamierzałem odwiedzić szefa i opowiedzieć mu o splocie niezwykłych intryg, w jakie się dostałem. On najlepiej w tych powikłaniach mógł posłużyć mi radą. Kiedy zadzwoniłem do mieszkania Gerca, dochodziła pierwsza. Otworzył mi sam i wnet spostrzegłem, iż mimo tej godziny był nieogolony w płaszczu kąpielowym i niedawno podniósł się z posłania. — Pan w jakiej sprawie? — zapytał, mierząc mnie zdziwionym wzrokiem. — Jestem sekretarzem pańskiego ojca — odrzekłem. — Z jego polecenia przynoszę ten list. — Ach, tak — mruknął. — Nie wiedziałem. — Pan sekretarzem? — Chyba niedawno. — Czy ojciec prócz listu nie przysłał nic innego? — Tylko list. Powiódł mnie do niewielkiego gabineciku. Mieszkanie młodego Gerca było małe, ale urządzone luksusowo i wnet zauważyłem, że zamieszkiwał w nim nie sam, a z jakąś przyjaciółką, bo pełno znajdowało się tam kobiecych fatałaszków i drobiazgów. Nawet w gabinecie nakrytej skórą kanapie leżała niewieścia sukienka świadcząca o tym, że jej właścicielka zrzuciła ją w pośpiechu i zapomniała zamknąć do szafy. — Niech pan siada — wskazał mi fotel. Zaraz przeczytam list i powiem panu, czy potrzebna będzie odpowiedź. Choć z góry wiedziałem, że tej odpowiedzi nie będzie, siadłem, chcąc bliżej zapoznać się z synem mego ekscentrycznego pracodawcy. Gdy rozerwał kopertę i czytał list, mogłem dokładnie mu się przyjrzeć. Bezwzględnie był podobny do starego Gerca i w jego obliczu mogłem wyczytać te same niskie i poziome instynkty. Tylko twarz miał, choć znacznie młodszą, ale zniszczoną pijaństwem i rozpustą, bo przecież wiedziałem, że Jerzy był wielkim hulaką i kobieciarzem i na tle niepomiernych jego wydatków oraz wyrzucania pieniędzy garściami wynikały stale awantury z ojcem, które doprowadziły do tego, że ten prawie wyrzucił go z domu, wyznaczając na utrzymanie niewielką, tylko miesięczną pensję. Domyśliłem się, że przy przyzwyczajeniach młodego Gerca pensja ta nie mogła mu wystarczać, i że wciąż zwracał się o nowe zapomogi do ojca, który ich odmawiał, i że zapewne w tej sprawie został napisany list, jaki przyniosłem. Przypuszczenia moje okazały się słuszne, bo wnet spostrzegłem, że na twarzy Jerzego zarysowało się wielkie rozczarowanie. Z pasją zmiał list, który trzymał w ręku i nie krępując się wcale moją obecnością, zawołał z gniewem. — A, bydle przeklęte! — Oczywiście, milczałem. — Skąpiec przebrzydły! — powtórzył, zrywając się z fotela. — Mnie odmawiać właśnie w takiej chwili, kiedy...